Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu.
Witamy serdecznie, to 531 odcinek Jezus Podcastu. Po dłuższej przerwie, jak to ostatnio się zdarza z odcinkami.
Po prostu zacznijmy mówić, że po przerwie, bo już są same dłuższe przerwy. To trudno, żeby mówić potem o dłuższych i krótszych, jak wszystkie są dłuższe. Więc wszystkie są takie samo dłuższe.
Odcinek po odcinku, na przykład dzień w dzień.
Kiedy my tak zrobimy?
Nigdy.
Jak dziecko na studia pójdzie może.
Może. Będzie odcinek codziennie. Pół godziny. Pa, 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 pa.
Mieliby nas bardzo szybko dość ci wszyscy, te wszystkie sześć osób, co nas słucha.
No poza tym technologia rozwija się szybko, ale chyba nie aż tak szybko, żeby... Znaczy już byśmy tak grzebali i szukali takich tematów, że szybko by nam się wyczerpały, mam wrażenie.
Może napiszemy jakiś kodzik i AI będzie nam generować treści, nie będziemy musieli nagrywać sami. To wtedy możemy nawet co 15 minut odcinek wyplować.
To prawda. W sumie to nawet dotknęłaś takiego tematu, że ja sobie w mojej głowie wymyśliłem.
Dotknęłam czegoś w twojej głowie?
Tak, zdarza się. Bo wymyśliłem taki nowy serwis, który trochę łączyłby rzeczy, które już są oczywiście. Bo pomyślałem sobie, że na przykład czytam sobie czasem treści, no tam na przykład na Blue Sky'u czy na X-ie, takie krótkie, tekstowe szczególnie, nie?
Mikroblogi czytasz.
Mikroblogi, dokładnie. I pomyślałem sobie, że i technologia dzisiaj na to jak najbardziej pozwala, tylko po prostu nie ma jednego serwisu, który by to robił, ale pomyślałem sobie, że fajnie by było zamienić je w audio. I to jeszcze audio w taki sposób, żeby te pliki MP3 brzmiały tak jak osoba, która jest autorem danego wpisu.
Czyli chciałbyś coś, co jest przeciwieństwem transkrypcji? Czyli tak. Chciałbyś detranskrypcję.
Detranskrypcję audio. Bo zdarza się, że wiesz, no nie masz okazji, że nie możesz patrzeć na ekran telefonu, a chcesz się zapoznać z jakąś treścią. I to jakby nie jest nic nowego, no bo masz przecież, jest mnóstwo serwisów, które na przykład Pocket jakiś czas temu wprowadził taką akcję, że jak dodawałaś sobie artykuły do przeczytania na później, to można było tą listę zamienić właśnie na formę audio, bo po prostu on ci to czytał. Tylko że głosem, głosem jednym, jakimś tam randomowym. Tak jak kiedyś Iwona, wiesz, była.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć o Iwonie. A no. Tak można by sobie wybrać na przykład tam Morgana Freemana, na przykład, albo Emmę Thompson, albo tego gościa z TikToka, co mówi Hey Gorgeous, albo Justina Baldoni.
Teraz Justin Baldoni jest taki fon, tak?
Jest, bo on wysłał do Blake Lively taki wiadomość audio, która została upubliczniona i ludzie się śmieją, że ponieważ on ją wysłał o 2:30 w nocy, to ludzie mówią, że co to za reżyser, co aktorce wysyła wiadomość o 2:30 w nocy. Tylko, że on to była odpowiedź na jej wiadomość, którą ona mu wysłała o 2:00 w nocy.
No tak.
I on właśnie tak mówi, hej Blake, tak zaczyna. I ludzie się śmieją, że ona tego sobie słucha w nocy właśnie i tam czuje przyjemność.
Rozumiem. No tam w ogóle śmieszna to jest sytuacja. Jak mi opowiadałaś kiedyś, o co tam chodzi, bo ja oczywiście jestem poza tym światem. No ciekawie się dzieje.
Jeżeli ktoś nie wie, to chodzi o film, który właśnie wszedł niedawno, no kilka miesięcy temu powiedzmy na ekrany, teraz jest na Netflixie do obejrzenia pod tytułem It Ends With Us, na podstawie książki o tym samym tytule. I reżyserem tego filmu jest właśnie Justin Baldoni, którego być może wcześniej nie znaliście. My akurat go kojarzyliśmy, bo obejrzeliśmy serial, w którym grał jedną z głównych ról, Jane the Virgin, który też jest na Netflixie. No i on wyreżyserował ten film. Zdaje się, że scenariusz również napisał na podstawie książki i zagrał jedną z głównych ról. A drugą główną rolę zagrała aktorka Blake Lively. Prywatnie żona również aktora, który się nazywa Ryan Reynolds. No i ta Blake Lively tam trochę namieszała z tym filmem. To znaczy zarządziła sobie, tak poszerzała cały czas swoje wpływy i tak najpierw poprosiła, żeby tu porozmawiać może o kostiumach więcej, a może tutaj jakiś, a pokażesz mi dailies, czyli te materiały wideo codziennie nagrane, żeby sobie mogła przeglądać, a może bym coś tam zmontowała swojego, no i ostatecznie zażądała również, żeby jego nazwisko się nie pojawiło na plakacie, żeby jego nazwisko nie pojawiło się w czołówce, gdzie zwykle jest napisane, że to jest film reżysera jakiegoś tam.
No oczywiście.
Nie? Czyli a film by. I on się na to wszystko zgodził, no bo już produkcja zaszła tak daleko, że już nie mogli jej zastąpić inną aktorką i wszystko musiało się wydarzyć w czasie. No i ostatecznie film nie wygląda tak, jak pan reżyser chciał, żeby wyglądał. A potem jeszcze go oskarżyła o molestowanie. No więc on jej wytoczył proces o zniesławienie i ją teraz pozywa o $400 milionów. Ją, jej męża, który też się niestety wtrącał bardzo do produkcji i przychodził na plan i podobno nawet przepisywał sceny, co nigdzie nie jest zaznaczone, że on jest współautorem scenariusza, czy w ogóle czegokolwiek, czy producentem.
Może oni mieli poczucie, że muszą ten film ratować.
Mi się wydaje, takie są podejrzenia, znaczy jest kilka podejrzeń. Jedno podejrzenie jest takie, że tu kącik kulturalny nam się zrobił automatycznie. Jedno podejrzenie jest takie, że może się ten pan Justin Baldoni jej spodobał. I ona, no tam właśnie, spędzała z nim dużo czasu. On nie był nią zainteresowany, on jest szczęśliwie żonaty i w ogóle wszystko super. No i jak odrzucił jej zaloty, to może chciała jakoś jakiś odwet na nim. Co się robi z odwetem? Jaki czasownik tutaj powinien się pojawić? Odwet zrobić? Nie robi się odwetu. No w każdym razie chciała się zaodwetować na nim.
Zaodwetować, tak.
Tak.
Potem, zemścić.
No to już takie mocne słowo. Potem inna opcja jest taka, że on jej się spodobał i jej mąż był zazdrosny o to, więc ona, żeby odwrócić kota ogonem, powiedziała, że nie, on mi się wcale nie podoba, to ja jemu wpadłam w oko. No i teraz mąż zaczął właśnie śledzić i badać sprawę, co tutaj się wyprawia. Tym bardziej, że oni grają parę w tym filmie, więc są i sceny intymne, i są pocałunki, i tańce, i rozebrane sceny, i różne takie. No i jeszcze jedno podejrzenie jest takie, że oni chcą po prostu przejąć kontrolę nad tym filmem po to, żeby przejąć prawa do ekranizacji kolejnej części.
To aż tak wierzą w ten film.
No, książka była bardzo popularna i dlatego Justin Baldoni wykupił prawa do ekranizacji. Zrobił to w 2019 roku, czyli 5 lat później film powstał i pojawił się w kinach. A kręcili go w 2023 i 2024. No a właśnie Ryan Reynolds też ma swoją firmę produkcyjną i przecież sam produkuje swoje filmy i też ma duży wpływ, jest znany z tego. I przy tej okazji właśnie wychodzi, jak to on bardzo lubi mieć duży wpływ również na swoje partnerki dotychczasowe i przeszłe i obecne. No i tak trochę nie wiadomo, o co chodzi. A zrobił się jeden wielki bałagan. Jest to dosyć duża sprawa. Mój TikTok tym żyje, ja również tym żyję.
Ale to pięknie pokazuje, jak ten algorytm... No jednak, no trudno, no nie jestem fanem algorytmów, więc nie chcę mówić, że działa dobrze, bo to jest nie najlepsze słowo, ale chodzi o jakby tą taką separację, że do mnie ta sprawa właściwie nie dotarła, dopóki ty mi o tym nie powiedziałaś tak szczegółowo, to ja nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Może gdzieś mi się tam przeleciało nazwisko Blake Lively, że w ogóle o niej się cokolwiek mówi na zasadzie, nie wiem, może zobaczyłem to na liście trendujących tematów, wiesz, gdzieś tam. Ale no nie zagłębiałem się w to, więc no zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. A to dopiero jak mi powiedziałaś, no proszę. Więc to nie znaczy, że cały TikTok tym żyje, tylko właśnie te konkretne, ten twój i bardzo dobrze powiedziałaś, że właśnie twój TikTok żyje, tego jest dużo, on cię otacza tym kontentem i ty się zamykasz
No bo jak ja tylko widzę kolejne analizy, kolejne dyskusje na ten temat, to oczywiście oglądam do końca, nie? I tam tu coś polajkuje, tu coś polajkuje, więc on mi podsyła kolejne. No ja się interesuję filmami, serialami, popkulturą ogółem. Wiem, kto tam z kim jest żonaty w Hollywoodzie. Oglądam te wszystkie rozdania nagród i tak dalej. Daje mi to rozrywkę. Wiem, kto to jest Blake Lively. Dużo to zmieniło też w moim postrzeganiu pana Ryana, niestety, bo byłam jego wielką fanką, a teraz jestem nim rozczarowana. Więc spadł z piedestału mocno. No a przy okazji podziwiam bardzo pana Justina Baldoni za to, że po prostu się nie dał i opublikował stronę internetową. O, tu wchodzimy w technologię znów.
No, witamy.
Opublikował stronę internetową, zaraz poszukam jej adresu może, gdzie są tylko linki do dwóch PDF-ów, które można sobie pobrać, poczytać. I w jednym z nich jest treść pozwu, który właśnie wytoczył, a drugi link to jest ponad 160 stron, takich w formacie A4, gdzie jest cała chronologia wszystkich korespondencji, wszystkich wydarzeń, które się wydarzyły od samego początku, czyli od pierwszego maila, którego on napisał do autorki książki właśnie z propozycją, że jest zainteresowany ekranizacją.
Zanim były rozmowy z Blake.
Tak. Potem oczywiście większość tej historii dotyczy Blake i spotkań z nią i tam są SMS-y, tam są screeny wszystkiego. Wszystkiego. Więc można sobie to prześledzić. No, myślę, że na podstawie tego mógłby powstać też film lub serial. Może kiedyś powstanie.
Bardzo możliwe.
Ciekawe.
No.
Ale tak, bardzo mi się podoba jego postawa. I nie tylko w takim sensie, że on się broni i teraz wszystkie działa wytaczamy, tylko po pierwsze w tej korespondencji z nią i z innymi osobami związanymi z produkcją i z postprodukcją, jego widać jego szacunek do ludzi, jego empatię, że jest po prostu takim dobrym człowiekiem, z dobrym sercem. I słusznie, że to wszystko zaprezentował i fajnie, że to wychodzi, bo no po tym jej oskarżeniu wiele osób się od niego odwróciło, no bo mamy przecież ten trend Me Too i wierzmy kobietom i tak dalej. No a ona niestety zrobiła dużo krzywdy kobietom ogółem, że właśnie niestety po prostu zmyśliła sobie wiele rzeczy.
No to jest duży minus dla całego ruchu i w ogóle dla kobiet, które zmagają się z tym, że były jakby celem takich działań.
Niestety.
I właśnie to je powstrzymuje jednak przed mówieniem głośno o tym, skoro wiesz, inne wykorzystują to po prostu, więc znowu pojawia się ten znak zapytania, czy na pewno mówi prawdę.
Tak. No ale tu na szczęście łatwo bardzo można było to zweryfikować. On rzeczywiście miał screeny wszystkiego. Wszystkich SMS-ów, wszystkich maili, umów, dokumentów podczas produkcji, podczas postprodukcji. No można sobie prześledzić, jak kogoś takie plotyczki interesują. Mnie interesują, to sobie prześledziłam.
No a ja czasem mam tak, że jeszcze wracając do TikToka, który stał się dla ciebie źródłem informacji na ten temat, chociaż domyślam się, że czytasz też więcej gdzieś indziej, ale...
Powiem jeszcze tylko, że adres tej strony to jest thelawsuitinfo.com.
Okej, no bardzo ładnie. I ja się czasem cieszę, że trafię do jakiejś banieczki. I oczywiście to się dzieje... No nieprzypadkowo nigdy, bo TikTok testuje różne treści, wiesz, wystawia ci różne rzeczy i ty jeżeli dłużej zostaniesz z daną treścią, czy tam zaczniesz szerować, to powoli wchodzisz do bańki, już się zamykasz w niej. I ja tak miałem teraz przy okazji premiery drugiego sezonu Severance. I rzeczywiście po pierwszych dwóch odcinkach już mój TikTok zaczął się sewerancjować. I ja tak wiesz, coraz więcej, oczywiście wszystkie czytam teorie i tak dalej, ale bardzo mi się podoba ta banieczka i jakby cieszę się, że mogę jakby być częścią fanów, którzy jakby doceniają tą produkcję i właśnie rozkminiają sobie o co chodzi, bo akurat w Severance jest bardzo dużo do rozkminienia.
Tak, jest dużo znaków zapytania.
Tak, tam jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Ale jeszcze ciągnąc ten kącik kulturalny, oglądamy drugi sezon na bieżąco i naprawdę z każdym odcinkiem ja mam poczucie, i to bardzo subiektywna jest ocena, ale że to jest najlepszy serial od kiedy oglądałem Breaking Bad, a uważałem Breaking Bad za taki absolutnie najlepszy serial, jaki widziałem w życiu. Jak się już skończył też, w sensie, bo wiadomo, że można się zachłysnąć pierwszym na przykład sezonem i że pierwszy sezon jest zwykle najlepszy, później drugi, no może trzeci, zobaczymy, ale zwykle te seriale tak po tym trzecim sezonie zaczynają spadać w dół, jakoś tak nie utrzymują już tej świeżości, czy ten pomysł się po prostu wyciera i staje się trochę, przechodzi na tło i to, jak oni z nim działają, już później nie jest w ogóle interesujące. Na przykład tak było Suits, gdzie oni zupełnie zapomnieli o tym, że ten młody ziomek, kurczę, jest geniuszem i zapamiętuje wszystko w 3 sekundy i to zupełnie później nie było wykorzystywane jakby w plocie serialu. A żałuję, bo uważam, że to była jedna z fajniejszych rzeczy, które ciągnęła do ciebie. To był jeden z elementów tego pitchu tak naprawdę, mam wrażenie.
O to chodziło.
O to chodziło w tym serialu, że to jest ziomek, który po prostu nie powinien być na tej pozycji, ale jest na niej, bo jest po prostu genialny, nie? A tutaj w Severance jest, no, z każdym odcinkiem po prostu jest coraz lepiej i to, że jest dziwnie, to, że ja totalnie nie wiem, co ja oglądam czasem, jakby wszystko jest takie w ogóle owiane tak głęboką tajemnicą i to mi w ogóle nie przeszkadza, bo myślę, że gdyby to było zrobione gorzej, na przykład, nie wiem, gorzej nagrane, byłoby to trochę bardziej nagrane w taki sposób jak każdy inny serial, nie? Już mówię też pod względem na przykład wizualnym, że ujęcia byłyby takie po prostu normalne, nie? Jakby jak w każdym innym serialu, gdzie spotykasz jakichś tam bohaterów w jakimś tam biurze, to już by ten jeden bardzo ważny element tej układanki pociągnął ją w dół, ale tu wszystko po prostu do siebie pasuje. Każdy odcinek ogląda mi się z ogromną przyjemnością i siedzę sobie po, jak się skończy, i tak sobie myślę, wow, no doświadczyłem czegoś. Po każdym odcinku, to jest coś niesamowitego.
Ja myślę, że ty też lubisz ten serial, bo ty lubisz seriale o biurze.
Tak, na pewno to ważne.
I to jest takie The Office level hard.
Trochę tak, ale wiesz, to jest ciekawe, że z jednej strony mamy The Office, który jakby był po prostu zabawną komedią i tam ja też odnajdywałem pewne rzeczy, których doświadczałem w pracy w korporacji.
No myślę, że każdy, kto pracował w biurze, to tam coś odnalazł.
Tak. A teraz na takim zupełnie innym poziomie, jakby już przez jakieś powiązania, wiesz, na zasadzie, o, tutaj robią, wiesz, imprezę typu dancing w pierwszym sezonie, nie wiem, czy pamiętasz tą scenę.
Tak, jak to była nagroda za to, że Heli uzyskała tam chyba 60 czy ileś procent.
Tak, że jakoś szybko jej się udało i to było tak absurdalne totalnie.
Dance experience.
Tak, ale jak przekładasz te sytuacje na życie takie codzienne właśnie w biurze czy w korporacji, to zdajesz sobie sprawę, że rzeczywiście korporacje czasem robią tak absurdalne rzeczy.
No to są owocowe czwartki.
To są owocowe czwartki. To są na przykład spotkania wigilijne w pracy, gdzie, no umówmy się, jakby fajnie jest pogadać, ale ty widzisz się z tymi ludźmi codziennie, masz ich trochę dość.
Ja już
zwykle
naprawdę chcę iść do domu.
Dokładnie, a to musisz zostać dłużej w pracy, tylko po to, żeby przybić piątki, pokazać, że nie jesteś tylko cyferką, wiesz, w Excelu, a tak naprawdę jesteś tylko cyferką w Excelu.
I żeby prezes mógł powiedzieć, jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. Tylko szkoda, że nasze prawdziwe rodziny teraz siedzą same w domu bez nas.
Dokładnie. No i właśnie, wiesz, jakby ja widzę w tym Severance dużo takich rzeczy, które no korporacje przez to, że są właśnie takie semi-anonimowe wręcz, gdzie zarząd decyduje o jakichś tam rzeczach, o których zwykły pracownik nie ma raczej, wiesz, ani go to nie interesuje specjalnie, ani nie, zwykle jest raczej odseparowany od takiej wizji, misji, którą ta korporacja próbuje przekazywać swoim pracownikom. I pamiętam, że mnie to zawsze trochę bawiło, że w korporacji misja jest czymś, co trzeba podkreślać, bo inaczej ludzie by nie mieli motywacji, żeby robić to, co robią. Nie?
Oprócz wypłaty.
No, oprócz wypłaty właśnie. I wiesz, część ludzi tam no, oczywiście jakoś tam czyta te misje, wiesz, przegląda te materiały. Znam takich, którzy faktycznie byli w tym bardzo dokładni i skrupulatni. Ale no tak naprawdę większość ludzi ma to w nosie. No. No, większość ludzi po prostu chce iść do domu i zrobić to, co ma do zrobienia, zarobić to, co ma do zarobienia i nie mieć nic już później wspólnego z tą pracą.
Spłacać ten kredyt.
Dokładnie. Spłacać ten kredyt, no i o to chodzi. Także Severance, przy jakby oprócz tego, że jest właśnie świetnym serialem z mnóstwem zagadek i tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, co tam się dzieje. To jest też cudowne.
To... Nie wiemy, czym się zajmuje firma, czym się zajmują ci ludzie, których oglądamy. O co tam chodzi? No, gdzie to jest?
Nie mamy zielonego pojęcia.
Tam jest ciągle zima.
I zobacz, że można zrobić dwa sezony. Jeszcze oczywiście się ten drugi nie skończył, ale można zrobić dwa sezony, nie sprzedając praktycznie żadnych odpowiedzi ludziom i nadal ich trzymać po prostu na tak wysokim poziomie jakby zainteresowania tą produkcją. No to jest jakaś magia i ja absolutnie cieszę się, że jestem częścią tej magii i dlatego właśnie tak się ucieszyłem, że o, TikTok już wie. Już wie, że ja jestem ten, którego będzie interesować właśnie ten content. I tak po każdym odcinku faktycznie scrollowanie TikToka, jak nie obejrzymy odcinka na premierę, no to już się robi ryzykowne, bo tam rzeczywiście tak. Jest dużo spoilerów niestety.
Trochę przeżywam to samo, co przy Grze o Tron przy ostatnich dwóch sezonach, że no trzeba obejrzeć jak najszybciej, bo inaczej ktoś ci coś tam zaspoileruje. Albo no tu na TikToku masz tak, że nie napiszą ci od razu w pierwszej sekundzie film Miku całego spoilera, ale tak sobie myślisz, no obejrzałbym tego TikToka, nie? Już bym wiedział, co. No już bym chciał tą analizę, ale no nie mogę, bo jeszcze nie znam odcinka.
I jeszcze jest ryzyko, że jeżeli będziesz scrollować te treści, na przykład jesteś w dniu premiery odcinka, scrollujesz sobie TikToka, jeszcze nie oglądałaś, więc nie chcesz oglądać tych TikToków, więc szybko przelatujesz przez te treści.
I przestaną ci się pojawiać.
Algorytm pomyśli, że cię nie interesuje. I co teraz? Popsujesz sobie swoją banieczkę. Tak. Strasznie. To jest bardzo skomplikowane. Jak musimy walczyć z algorytmem,
mamy
żeby...
Mamy takie problemy, ludzie, słuchajcie. No to jest niewypowiedziane.
Niewypowiedziane. Tak jest. No ale tak korzystamy po prostu. Natomiast Severance dostępne na Apple TV Plus. Ja z absolutnie czystym serduszkiem mogę polecić dla osób, które lubią takie rzeczy, jakie ja lubię. Czy to jest najlepsze polecenie na świecie?
Myślę, że ta banieczka windowa będzie zadowolona z twojej rekomendacji, tak.
A winda też jest symboliczna tam, więc jakby bardzo ładnie nawiązałaś.
To prawda. Nawet tak przypadkiem trochę mi wyszło, ale niech będzie, że to celowo.
Bardzo ładnie. Celowo i ładnie. Dobrze. Czy ty chciałabyś jakiś swój kącik dorzucić?
Mogę dorzucić swój kącik. Mam coś do polecenia. Jest to jednocześnie strona internetowa i aplikacja, bo korzystać można na dwa sposoby z tej usługi. No. I jakiś mam taki déjà vu, mam, że może o tym już kiedyś mówiłam, ale nie szkodzi. Na pewno nie w tym roku.
Czyli w zeszłym.
Więc jeśli mamy jakiś nowy słuchaczy lub nowe słuchaczki, którzy dołączyli do nas od niedawna, to będzie to dla was nowość. Naprawdę nie pamiętam, czy już o tym mówiłam. Ale powiem, bo...
A mam cię zatrzymywać, jak mówiłaś?
A ty będziesz pamiętał? Jak ty nawet nie pamiętasz, czy film obejrzeliśmy ten, który oglądamy, dopiero na końcowych napisach ci się przypomina. A ja jednak już to widziałem.
Zdarza się.
No to najwyżej się utrwali, trudno. I jest to aplikacja, której ja używam ostatnio często do sprawdzania... Od jakiego wieku nadaje się treść dla mojego dziecka?
To mówiłaś o tym.
Możliwe. Więc utrwale. Jest to aplikacja lub strona Common Sense Media. Czyli Common Sense można przetłumaczyć jako zdrowy rozsądek. I albo jest to strona chyba z końcówką org. Niech sobie zajrzę do moich, owszem, notatek. Albo właśnie aplikacja. I ponieważ nasze dziecko w tym roku będzie miało 5 lat, no to już jest na tyle duże, że mamy coraz większy wybór treści dostosowanych powiedzmy do tego wieku, bo im młodsze dzieci, tym mniej treści się dla nich tworzy i też no, dla dwulatków powiedzmy nie powinno być nic, bo rekomenduje się, żeby do drugich urodzin w ogóle w życiu dziecka nie było ekranu. No, ale teraz już tak, dla pięciolatka już więcej, nasz pięciolatek jest takim już prawie sześciolatkiem, bo jest,
mentalnie.
Trochę, nad wyraz, więc jak już widzę, że coś jest dla 6+, to też mogę zaryzykować, że będzie się dla niego nadawać. I fajne jest to, że faktycznie można tutaj wpisać każdy tytuł, oczywiście anglojęzyczny, jest to serwis niepolski. I muszę przyznać, że całkiem niezłe są te oceny. To znaczy rzeczywiście jak włączę coś, co ten serwis pokazuje, że się nadaje dla pięciolatków, to jak ja to obejrzę, to rzeczywiście się zgadzam z tą oceną. Że jakby nie ma tam nic nieodpowiedniego, nie jest to zbyt dynamiczne, zbyt trudne emocjonalnie, zbyt, no, różne zbyt. Co najwyżej może być zbyt długie, bo my jeszcze nie włączamy dziecku filmów pełnometrażowych, takich, które by oglądał za jednym posiedzeniem.
Tak.
Tylko zawsze dzielimy to na części, tak żeby siedział przed telewizorem maksymalnie pół godziny. Zwykle 20 minut, ale no powiedzmy, że pół godziny, a jak jest chory, no to maks 40 minut nawet się zdarza.
No, czasem jak się konsola tam rozgrzeje za bardzo, to i siedzimy chwilę, no dłużej.
No, mnie przy tym nie ma, więc to nie jest moja wina. W każdym razie, ale wtedy można zapytać zawsze, gdzie była matka, to zawsze matki wina.
O, no właśnie.
W każdym razie dzielimy film pełnometrażowy na części, także zwykle w trzech albo czterech ratach sobie ogląda, jakby to był serial. No to trudno, no to skoro mówiłam, to już trudno, to już nie mówię.
Ale polecamy. Nie,
cały
to jest
czas
dobre, dobre źródło i co myślę, że ono jest lepszym źródłem niż te oznaczenia na przykład w serwisach streamingowych.
O, dużo lepszym.
Bo ja, po pierwsze, te oznaczenia w serwisach streamingowych zdarza się, że są albo zepsute,
tak,
albo są źle przypisane, bo na przykład zdarzyła mi się taka sytuacja, że na przykład jest Kraina Lodu taki film.
Frozen.
Frozen. Wszyscy znają. A że zaczęliśmy korzystać z serwisu Disney Plus jakiś czas temu, właśnie między innymi dlatego, że Krainę Lodu trzeba było obejrzeć, a to było najprostsze miejsce do znalezienia i odpalenia z polskim lektorem i tak dalej, no bo na tym nam zależało.
Z jakim lektorem? Z dubbingiem? Co ty opowiadasz?
Przepraszam, z dubbingiem oczywiście, no to tak wiesz, z polskim dźwiękiem to chciałem powiedzieć. Natomiast tam Kraina Lodu na przykład nie da się jej wyszukać i znaleźć z poziomu konta, które jest oznaczone jako konto dziecka.
Tak, jest to przedziwne. Chyba, że my czegoś nie wiemy. Jeżeli wy coś wiecie, czego my nie wiemy, to nam powiedzcie to coś.
No bo wydawałoby się, że to jest film dla dzieci, prawda? No. A okazuje się, że nie da się go znaleźć. Więc trzeba go znaleźć na koncie przypisanym do dorosłej osoby. I ono nie ma żadnego ratingu. Jest jakby w miejscu, gdzie zwykle pojawia się wiek.
Tak.
To tam nie ma nic. Więc tak jakby ktoś nie przypisał tego ratingu w platformie.
Nie, pan Areczek zapomniał.
Przez to, tak, przez to ten film nie jest wyszukiwalny. Ale patrzyłem też inne treści właśnie związane z Krainą Lodu. To część ma przypisany rating, że na przykład część jest od zera niby. Część jest od...
Nic nie jest od zera. To no, też już wiadomo, że to bzdura.
No właśnie, no podejrzewam, że może domyślnie im się coś tam trafia. Może, no nie wiem. Ale są takie oznaczone jako 0, są takie oznaczone jako 6+, na przykład. I żadnych z nich nie widać na koncie dziecka w ogóle, więc nie wiem, czy konto dziecka jest po prostu według nich, wiesz, od 0 do 3 na przykład i tam są treści takie bezpieczne dla totalnie małych bobków, czy no, nie mam pojęcia, jaki był zamysł, ale widzę tutaj absolutnie niekonsekwencje i mam wrażenie, że przez to, że platforma jest duża, myślę, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za przypisywanie odpowiednich ratingów, no nie robią swojej roboty wystarczająco dobrze. Może robi to AI, czy nie wiem.
Wiesz, może tak, może jakiś automat to robi.
Może jakiś automat, no trudno powiedzieć. Ale dlatego właśnie serwisy tego typu się bardzo przydają, no bo właśnie trudno polegać na tym, co daje nam serwis streamingowy. Nie?
Więc... Poza tym serwis streamingowy, jemu zależy na tym, żeby jak najwięcej osób obejrzało. Więc mogą czasami nawet naciągnąć trochę te oceny po to, żeby do większego grona można było skierować jakąś tam treść. A ten serwis z kolei jest skierowany właśnie do rodziców, którzy chcą dbać o to, by ich dzieci oglądały treści odpowiednie do ich wieku. Więc no zupełnie inny cel tutaj przyświeca i ja się identyfikuję z tym celem. Po prostu nie chcę, żeby moje dziecko zobaczyło coś, co jest nieodpowiednie, bo po prostu może być na to niegotowe i może to spowodować potem jakieś trudne emocje, które, z którymi na przykład za rok albo za dwa sobie poradzi bez problemu, a dzisiaj na przykład to sprawi, że przez dwa tygodnie będzie się w nocy budzić z płaczem, co jest niepotrzebne.
No tak, tak, bo to nawet nie chodzi o to, że będzie miało traumę na całe życie, bo to jakby nigdy nie jest tak, że jedno wydarzenie może być, znaczy no, jeżeli jest
Zależy jakie wydarzenie.
Zależy jakie wydarzenie, no może tak. Jakby zobaczył jakieś odcięte głowy, czy wiesz, flaki rozlane po całym pokoju, no to może wtedy rzeczywiście zostałoby to z nim na dłużej. Więc oczywiście chcemy tego unikać, no ale to mogą być rzeczy, które właśnie na dwa tygodnie gdzieś tam go wybiją i będzie miało, nie wiem, no trudno będzie mu się odnaleźć w przedszkolu, albo nie będzie chciał do przedszkola chodzić, bo jakiś strach mu się włączy, no tak. Różnie bywa. Więc to wszystko ma wpływ, dlatego chcemy jakoś nad tym panować, na ile to jest oczywiście możliwe i dopóki to jest możliwe, bo już nie za jakiś czas to będziemy mieli coraz mniej kontroli nad tym, co człowiek widzi, co ogląda. I
coraz mniej kontroli, ale coraz więcej okazji do pogłębionych rozmów na ten temat. Takich, którym towarzyszy wzajemne zrozumienie i wysłuchanie. Bo na razie no, z przedszkolakiem jest po prostu trudno. Trudno czasami mu się skupić dłużej na jednym temacie, czy w ogóle wysłuchać nawet do końca, co matka ma do powiedzenia. Co dla matki jest bardzo trudne. I matka musi dużo głębokich wdechów brać i przymykać oczy i myśleć o siedzeniu na łące.
Szczególnie jak w pół zdania jest, przerywa i mówi, koniecznie teraz musi powiedzieć, co ci opowiedział Filip z przedszkola.
Tak, tak. I tak 10 razy w ciągu godziny i no ale to już jest powiedzmy mój problem i to ja będę z terapeutką o tym rozmawiać.
Oczywiście. No ale wiadomo, no tak to wygląda, tak wygląda wychowywanie młodych ludzi. Jakby no, tego się nie da uniknąć. Dobrze. Ja mam dwa newsy dotyczące tego, jakie są duże filmy obrzydliwe.
O, wspaniale. Jak dobrze, że o tym porozmawiamy. To coś nowego zupełnie.
Nie no, zupełnie coś nowego. Ale jest jedna sytuacja, która jest jakby no ciekawa. No bo jak wiesz, teraz oczywiście gonitwa wszystkich dużych film, szczególnie z Wielkiej Piątki. Kto będzie miał najlepsze AI? I ja wiem, że już wywijasz oczami i słuchając AI w ogóle, ale...
Dobrze, że słuchacze nie słyszą, jak ja wywijam.
Nie, no prawie usłyszeli, bo tam te gałki oczne aż...
Kliknęły.
Tarcie, wiesz? Tarcie o powieki. No, ale rzeczywiście no, jesteśmy w takim miejscu, gdzie jesteśmy. Tam była w międzyczasie, jak nie nagrywaliśmy odcinków, to pojawiła się nowa aplikacja DeepSeek, chińska, która jak się okazuje jest dużo bardziej energooszczędna, a w teorii dostarcza podobne wyniki, co ChatGPT od OpenAI. No jak ludzie zaczęli testować tą aplikację, to się okazało, że no, tam jest dużo wątpliwości co do bezpieczeństwa danych, więc jakby szał już opadł. Natomiast samo to, że ona wyszła i pokazała, że da się zrobić AI, wykorzystując dużo mniejsze zasoby energetyczne, ale też wiesz, jakby sprzętu, który jest potrzebny, żeby nauczyć dane AI, wiesz, dać mu wiedzę, też w DeepSeeku wykorzystali dużo mniej. No bo to są karty graficzne zwykle, one tam obliczają wszystko, wiesz. Więc to miało duży wpływ nawet na rynek w ogóle amerykański w taki sposób, że Nvidia, która produkuje procesory właśnie do kart graficznych, ale teraz już robi też procesory dedykowane do działań sztucznej inteligencji, no to ich wartość ich akcji od razu bardzo, bardzo spadła, no bo rynek się dowiedział, że można to zrobić inaczej, nie? Że jakby można nie korzystać z ich sprzętu aż tak bardzo, żeby robić sensowne modele. No ale DeepSeek już powoli o nim cichutko, bo rzeczywiście w Stanach niewykluczone, że będzie zbanowany, no nieważne. W każdym razie Meta, nasza ulubiona firma i Mark Zuckerberg, kochany misiek, całkiem niedawno wyciekła informacja, że oni jakby budując swój własny model AI, bo oni też mają Llama, to się chyba nazywa, no to tak dużo tego powstaje, że już zaczynam zapominać, który jest czyj, ale no każde AI, żeby jakby no odpowiadać na nasze pytania, musi być czymś nauczone, to znaczy musi zobaczyć odpowiednio dużo treści, żeby jakby móc produkować własne. No, trochę jak człowiek, nie? Że jakby najpierw musisz dużo poczytać, żeby umieć napisać książkę, nie? W pewnym sensie.
Nie wszyscy tak robią, ale, no, tak, ale taka jest dobra droga.
Dobrze by było, dokładnie. No i AI robi trochę podobnie. I teraz właśnie wyciekły maile pracowników Mety, którzy, ja powiem, jak mi się wydaje, że to wyglądało. Wydaje mi się, że to wyglądało tak. Przyszedł ktoś do Zuckerberga, kto był odpowiedzialny za tworzenie tego AI, jakby ich modelu, i powiedział: Mark, mamy problem. Nie mamy wystarczająco dużo treści, żeby nauczyć nasze AI tak, jak robi to OpenAI. Słyszałem, że oni korzystają z jakichś tam rozwiązań, wiesz, i teraz mrugam jednym okiem, bo myślę, że tak właśnie wyglądała ta rozmowa, że nikt nie powiedział głośno tego, co wszyscy mieli na myśli, bo podejrzewam, że ktoś z OpenAI gdzieś tam podszepnął, dlaczego OpenAI tak szybko udało się nauczyć. Ta informacja wyciekła i okazało się, że i OpenAI, i później Meta wykorzystali jakieś 81 terabajtów danych pobranych z torrentów, i to były po prostu PDF-y z książkami. Normalnie piracko ściągniętymi z takiej wielkiej bazy książek, gdzie można po prostu, wiesz, torrentować sobie różne treści. I w mailach, które wyciekły między pracownikami Mety, są teksty typu: korzystanie z komputera służbowego do torrentowania brzmi trochę dziwnie. Nie czujecie tego? I każdy z pracowników, który jakby brał udział w tym projekcie, ewidentnie miał wątpliwości, czy na pewno robimy dobrze. Ej, słuchajcie, czy to nie jest przypadkiem nielegalne? I takie teksty padały, no i okazało się, że rzeczywiście tak zrobili. To znaczy, żeby nauczyć ten algorytm, czy AI, no, ten model językowy, który powstaje w Meta, pobrali 82 terabajty absolutnie piracko książek po to, żeby ten AI sobie je przeczytał wszystkie i jakby korzystał z tej wiedzy i żeby z nami później rozmawiać na temat na przykład dlaczego ta żaba jest zielona, nie? Bo jakby to jest to. Wciskamy do wielkiej maszyny wiedzę pobraną z całego świata, wiesz, ładujemy do tego te wszystkie książki, to jest takie super mądre, a później 90% wykorzystania tej sztucznej inteligencji to jest na zasadzie: powiedz mojemu czterolatkowi, to jest prawdziwy przykład, powiedz mojemu czterolatkowi, jak powstaje lawa, nie? Jakby, i to jest jedno jakieś tam głupie zapytanie, jedna informacja, którą można by pozyskać też w bardzo wiele różnych innych sposobów, ale ten jest taki, no, ma ten taki aspekt zabawy, że ja zadaję pytanie na głos, dostaję na głos odpowiedź, nasz syn tego słucha, jakby rozumie i wiem też, że no dobra, ta odpowiedź jest w miarę prawdziwa, w sensie, że on nie wchodzi wtedy w szczegóły jakoś specjalnie, jeżeli mówię mu, żeby mówił tak jak do czterolatka, więc to jest okej.
Okay. Ale myślę, że każde zastosowanie każdego rodzaju technologii jest właśnie takie, że ta technologia ma dużo więcej możliwości niż my wykorzystujemy. My sobie korzystamy z jakiegoś jednego programu i to dotyczy naszej mikrofalówki i naszej pralki i naszej zmywarki i tych wszystkich sprzętów, gdzie włączasz ciągle ten sam program, jeden, i potem w ogóle zapominasz, że tam są jakiekolwiek inne programy i tak czytasz te napisy na froncie i myślisz, ale po co? Po co tu jest jakiś program sportowa odzież, nie? Albo dziecięca odzież, albo wełna. No wełnę to akurat ja używam.
No tak.
Ale ja właściwie używam tylko ten program Eko i potem wełna.
A w mikrofali? Plus 30 sekund, plus tak. 30 sekund, plus 30 sekund.
Tak.
Czy naprawdę jest coś więcej potrzebne?
Co ciekawe, jak kupujesz mikrofalę, to o, ta ma jeszcze rożen. O, to ja wezmę tą. A ta ma to. A ta ma jeszcze tutaj rozmrażanie. A ta rozmraża w 20 sekund. A ta w 10, to wezmę tą w 10. I potem nigdy nie użyjesz tej funkcji rozmrażania.
Ja
ale to było
raz.
Twoje kryterium przy kupowaniu.
Ja użyłem raz rozmrażania w mikrofali jeszcze poprzedniej, na poprzednim mieszkaniu. Włożyłem taką pierś z kurczaka, wiesz, całą zamrożoną, bo mówię, no jest program rozmrażania, no to rozmruźmy.
Sprawdźmy to.
No i tam, wiesz, naciskam ten program rozmrażania. Chyba nawet sprawdziłem w instrukcji, jakby tam jest zależność od tego, jaka jest waga tego mięsa, no to na tyle czasu trzeba włączyć to rozmrażanie. Tam wiesz, zrobiłem wszystko według instrukcji. Włączam, wyjąłem tą pierś z kurczaka i okazało się, że na wierzchu była już ugotowana. Mm-hmm. Czyli jakby była takim białym mięsem, które można
tak,
było jeść.
Tak, ścięło się białko, no.
A jak przekroiłem ją na pół, to w środku było zamrożona. Pozdrawiam. Więc to był mój test, który jakby nigdy więcej się już nie powtórzył, bo mówię, oszukujecie mnie.
Ja myślę, że źle trzymałeś tego kurczaka.
Na pewno, źle położyłem na talerzu. Na pewno. Ale no bardzo mnie to zdenerwowało. W każdym razie no tak, trochę tak jest. Oczywiście, no nawet przecież jeżeli mówimy o naszych telefonach, przecież one potrafią no niestworzone rzeczy tak naprawdę i każdy trochę korzysta inaczej, ale zwykle liże po powierzchni. No jest tak. Bardzo mały procent ludzi, którzy na przykład korzystają, wiesz, tak z 30% możliwości, które daje nawet sam goły system. Już nawet nie mówię o dodatkowych aplikacjach, ale goły system iOS czy Android daje i tak dużo rzeczy, które możesz robić z telefonem.
Tak.
No to ludzie i tak, wiesz, korzystają tam troszeczkę.
Tak.
Te automatyzacje na iOS, wiesz, te wszystkie rzeczy, które się dzieją same, a najpierw trzeba je poukładać. Jest część ludzi, którzy z tego korzysta bardzo sprawnie i jakby ułatwiają sobie w ten sposób życie, no ale jest zdecydowana większość ludzi, którzy nawet nie wie, że to można zrobić. Nie?
Tak. Ja mam wrażenie, że jest jedna taka rzecz, którą ja wykorzystuję, może nie na maksa, ale w bardzo dużym stopniu i to jest funkcja aparatu i edycji zdjęć w
iOSie.
Tak,
myślę. Tak.
To tak, to owszem, bo już zauważyłam, jak na przykład moje koleżanki robią zdjęcia, że ja jednak trochę inaczej robię zdjęcia niż moje koleżanki. No i ponieważ one twierdzą, że bo ja zawsze przerabiam je, one twierdzą, że to jest przerabianie, czyli to, że ja tam wyedytuję kolory, coś tam podkręcę, wykadruję trochę, dodam winietę, to już jest przerabianie.
No oczywiście.
I że one mają zawsze zbyt gładką skórę na tym zdjęciu. Ja mówię, no taką funkcję ma ten telefon, to one mi nie wierzą. Więc przy okazji jakiegoś tam ostatniego spotkania mówię, dobrze, to daj mi swój telefon, ja zrobię zdjęcie twoim telefonem i nie będę go w ogóle modyfikować. I po prostu ustawiłam ją w odpowiednim miejscu, bo wiedziałam, jakie światło tam jest. Wykadrowałam ją, ustawiłam właśnie zoom 2, a nie 1, tak jak większość lubi robi na jedynce. I tak ją po prostu kliknęłam raz migawkę.
No.
I takie zdjęcie jej dałam. I mówię, pokaż. I ona zobaczyła to zdjęcie i mówi, wow. A więc zobacz, ale przecież nic nie zrobiłam. Nic nie zmieniłam.
No.
Nie jest wcale wyedytowane tak, jak chciałaś, nie? No, tylko, że to jest inna kwestia, bo to jest to, że ja robiłam zdjęcia już od lat zwykłymi, no teraz to by można powiedzieć, głupimi aparatami. Czyli takimi, które nie mają Wi-Fi.
No tak.
No ale ja rzeczywiście z każde zdjęcie, które chcę zachować sobie na później, jakoś je jeszcze modyfikuje.
Jeszcze pociągnę ten temat, bo pamiętam, że kiedyś bardzo intensywnie korzystałaś z aplikacji, teraz mi wyleciała nazwa, ale od Google'a tej...
Snapseed.
Korzystałaś też z Facetuna, prawda?
Tak.
Ale jak jest teraz? Czy coś się zmieniło? Bo mam wrażenie, bo jak tak wiesz, czasem przechodzę obok i widzę twój telefon, a jesteś w trakcie obrabiania zdjęć, to widzę, że raczej jesteś w aplikacji galeria zdjęć, nie? Jakby.
Tak, tak. Najczęściej edytuję rzeczywiście tym systemowym edytorem. On ma jedną wadę.
No.
Dwie właściwie. Dwie funkcje brakują mi w nim. Jedna to jest balans bieli z pipetą.
A, no tak.
Czyli on ma tylko te dwa suwaczki, nie? Że możesz sobie zmienić temperaturę albo tam zabarwienie. Więc ja bym chciała pipetę. Ja bym chciała zaznaczyć na zdjęciu ten punkt białe lub szarego, żeby on sam mi dobrał te dwa parametry. I brakuje mi takiej funkcji perspektywy, gdzie masz siatkę i możesz sobie każdy narożnik osobno ustawić.
A, no tak.
Bo on ma tylko znowu on ma tak, albo obracanie, albo ma góra-dół, albo ma prawo-lewo.
Pochył jakby.
Tak. I czasami jak zrobię zdjęcie czegoś, co ma być prostokątne, na przykład ostatnio fotografowałam często puzzle, które układam. No, tak. No i nie jestem w stanie ich złapać z takiej strony, żeby rzeczywiście one tworzyły prostokąt z prostymi kątami na tym zdjęciu. No to musiałam się wspomagać czymś, co ma. I właśnie wtedy włączam sobie Snapseed.
Okay.
Bo Snapseed akurat ma tę funkcję, że każdy narożnik mogę osobno sobie poprzesuwać i wtedy łatwiej mi jest wyrównać obraz. I właśnie Snapseed ma też tą pipetę przy balansie bieli. A z Facetuna korzystam bardzo rzadko. Zdarza się, że korzystam, ale bardzo rzadko. Bo on ma też dużo fajnych takich automatycznych funkcji i on ma większy wybór filtrów.
Tak jak instagramowych, powiedzmy, nie? W sensie, że tak, po prostu nakładasz na fotę i...
Tak, ale one są takie łagodniejsze, takie bardziej realistyczne, bym powiedziała. Bo właściwie to, czym ja się zajmuję przy edycji zdjęć, to nie jest upiększanie ich tak, żeby one wyglądały dziwnie, albo żeby się nadawały, nie wiem, na okładkę magazynu, tylko raczej ja dostosowuję ten obraz do tego, co widzi moje oko. Mhm. Bo aparaty są mniej doskonałe niż ludzkie oko i one zawsze jakby w mniej atrakcyjny sposób pokazują rzeczywistość. Mhm. Więc ja raczej dostosowuję, tak to zmieniam, żeby to zdjęcie wyglądało tak, jak ja to widziałam. Czyli żeby kolory były takie same żywe, żeby kontrast był taki sam. Tak, no raczej na tym to polega. Okay. Więc mam wrażenie, że akurat tą funkcję wykorzystuję w dużym stopniu.
No na pewno. No,
edycja bo zdjęć.
Robisz to często. Tak. Jakby...
I żałujesz, że ty tego nie robisz, bo robisz zdjęcia w tym trybie portret i potem wrzucasz je do naszego wspólnego folderu i jak ty je wrzucisz do naszego wspólnego folderu, to tam już nie ma funkcji portret. W sensie ja już tam nie mogę tego zmienić.
Naprawdę?
Tak. Ja już tam mogę tylko wyedytować to, co zwykle można. Aha. Ale tej funkcji portret już nie mogę. Więc już nie mogę
się
sobie.
Nie przenosi razem do to
tak,
dziwne,
więc nie mogę sobie zmienić już na przykład głębi ostrości, bo to można w tej funkcji portret zrobić. No i potem mam takie, wiesz, takie odgrzewane
kotlet.
Dobrze,
że się o tym dowiaduję. Dobrze, tak, że podcast nagrywamy.
Publicznie właśnie to powiedziałam, żeby cię oczernić przed wszystkimi, bo wrzucasz po prostu surowe kotlety, a ja chcę usmażonego.
Gówno jakiś wrzucasz tu. Co to jest? Zdjęcia mają być piękne. Tak. Rodzina.
Właśnie. I
wspomnienia.
Apel tutaj do wszystkich naszych słuchaczy, bo słuchaczek nie trzeba, słuchaczkom nie trzeba tego przypominać, ale słuchaczom trzeba. Róbcie zdjęcia swoich partnerek i swoich partnerek ze swoimi dziećmi róbcie zdjęcia, bo są memy w internecie o was, są TikToki o was, świat się z was śmieje, że wy jako ojcowie, jako mężowie macie całe galerie pięknych zdjęć i mój mąż ma tak samo, bardzo dużo zdjęć. Potem wysyłam mojej mamie co miesiąc zdjęcia z tego miesiąca naszego dziecka i są zdjęcia mojego dziecka i mojego dziecka z moim mężem. A gdzie są zdjęcia mojego dziecka ze mną? Kto mi zrobił? Żaden. Więc proszę robić dużo zdjęć waszych partnerek, szczególnie w dni, kiedy mają umyte włosy, kiedy są ładnie ubrane, kiedy są względnie umalowane i przypominające człowieka, bo jeżeli zrobicie 100 takich zdjęć w ciągu miesiąca, to przynajmniej 3 będą dobre, a jak zrobicie 2, to najczęściej 0 jest dobrych i trzeba pracować potem z tym, co się ma. Więc proszę robić zdjęcia.
Perspektywę poprawiać.
Właśnie.
Po każdym rogu.
I Facetuna uruchamiać. A to powinno bez Facetuna dobrze wyglądać. Więc róbcie dużo zdjęć swoich partnerek, żon, z waszymi dziećmi. One wam za to podziękują. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak dobrze.
Okej, okay, to jest pewnego rodzaju obietnica i jest to tutaj transakcja wiązana teraz. To już mi się podoba.
Ja myślę, że jest to realny deal.
Realny deal, bardzo dobrze. Telefon zaczął już właśnie sam robić zdjęcia. Już zrobił 13, więc spokojnie. Ja już teraz będę chodził jak ci vlogerzy, wiesz, z GoPro przypiętym na klatce piersiowej. Jeden aparat na jednym ramieniu, drugi na drugim, żeby mieć obie perspektywy tył i przód. Wszystko robi zdjęcia. Co 5 minut na przykład.
Możesz mieć takie stelaże jak ci, co Pokemonów szukali w Bangkoku.
Oj, to piękne było. Ja pamiętam rowery w ogóle, gdzie oni mieli do kierownicy stelaż podłączony, który jakby był wachlarzem telefonów i tabletów.
On wyglądał jak Tron z Gry o Tron, tylko zamiast mieczy były telefony.
Tak, tak, tak. Coś niewiarygodnego. I co jest ciekawe, to ciekawe jest tym, gdybyśmy dzisiaj polecieli do Tajlandii, bo chyba tam było dla mnie to najbardziej uderzające. Może to jest kwestia tego, że no, Pokemony jednak się wywodzą, wiesz, z Azji, więc mają dodatkowe takie sentymentalne powiązanie z tym, dlatego tam było to jeszcze bardziej popularne. No bo u nas w Polsce, no to oczywiście były grupy ludzi, którzy się tym jarali, tam jak były jakieś wydarzenia na przykład w mieście, to rzeczywiście widać było duże grupy ludzi, bo na przykład, nie wiem, w danym miejscu się pojawił jakiś rzadki Pokemon. Tam ludzie biegli, żeby go złapać. Wiesz, to jest... Wiem, jak to brzmi, ale nadal uważam, że Chociaż nie, już no nie do końca. Z jednej strony przez długi czas uważałem, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, bo wyciąga ludzi z domu. To znaczy, że faktycznie oni muszą iść w miasto i ruszać się, wiesz, czy to jeździć na rowerze, no cokolwiek. Że, no ruszało to nas jakoś, nie? Minus jest taki, że jak się później okazało, w sumie nie rozmawialiśmy o tym w podcaście, ale kiedyś przeczytałem taki news, że niestety dane pobrane z Pokémon Go jakby wzięły udział w tworzeniu takiej realnej mapy świata. To znaczy, że oprócz tego, że mamy, wiesz, zdjęcia satelitarne, no to jeszcze dodatkowo przez to, że ludzie łapali te Pokémony w różnych miejscach, robili też zdjęcia, które miały ten aspekt taki aerowy, że na przykład, wiesz, masz zdjęcie, które widzisz budynku jakiegoś, ale na mnie jest nakładany ten Pokémon. No to wiesz, firma Niantic, która robiła Pokémon Go, no to każde takie zdjęcie miała u siebie w bazie i jakby na podstawie tych zdjęć też jakoś wpływali na budowanie takiej bardzo dużej mapy świata. Nie wiem, jaki był cel ostateczny, bo to już było dawno, ale pamiętam, że tak mówię, a okej, okay. Czyli jakby gra, wszystko fajnie, że wszyscy się dobrze bawią, ale jednak był w tym też jakiś cel poboczny,
ależ żeby zebrać dane. Ależ oczywiście, jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś walutą.
No niestety tak, niestety tak. Dostałem właśnie powiadomienie, przejrzyj swoje wyniki życiowe. I tak mówię,
Co to są wyniki życiowe?
Zaraz zobaczę, poczekaj.
Tętno pulsu, proszę państwa.
Przejrzyj swoje parametry. Wyniki pomiarów częstości oddechów i długości snu były poza typowymi zakresami.
Co to znaczy?
Proszę bardzo. Sen. Dwie wartości odstające. Proszę bardzo.
Jakie?
Częstość oddechów. 11 lutego to jest dzisiaj, czy?
Tak, to jest dzisiaj. Dziś nagrywamy 11 lutego.
Ale zaraz po tym, jak się obudziłem, więc nie miałem czasu na to, żeby się...
Żeby oddychać.
Wejść w normalne oddychanie, tylko od razu stres. Ale mam ich po prostu mniej. Jest 13,6 oddechów na minutę. A na przykład... jak w tydzień popatrzę. No ciekawe. 5 lutego wartość odstająca jaka? No bardzo ciekawe tu są rzeczy.
Ja mam na to wytłumaczenie, ale ciekawe jestem, co ty powiesz.
I jeszcze mam długość snu, mam odstającą, bo jest wyjątkowo duża.
Właśnie to chciałam powiedzieć. Ponieważ dłużej śpisz, to a oddech jest wolniejszy jak się śpi, no to średnia wyszła ci taka, że masz niby mniej oddechów.
No
bo
chyba
masz
tak.
Dłuższe oddechy.
Chyba tak. Czyli dobrze. Czyli to znaczy, że w porządku.
Czyli parametry życiowe na plusie. Tak, ostatnio trochę zmieniliśmy nasz system funkcjonowania w tej rodzinie i po prostu wstajemy z naszym dzieckiem, które wciąż lubi wcześniej wstawać.
Niestety.
Naprzemiennie i w te dni, kiedy ja wstaję rano i ja zawożę dziecko do przedszkola, no to mój mąż sobie może pospać tak długo, jak potrzebuje.
Tak.
A w pozostałe dni ja mam prawie tak samo, tylko że dziecko najpierw mnie budzi i pyta, mamo, z kim ja dzisiaj wstaję?
Niestety tak.
I to jest codziennie, odkąd się urodziło i zaczęło mówić. I ja wtedy mówię dzisiaj albo ze mną, albo mówię z tatą. I jak wstanie z tatą i tata obsłuży człowieka i zawiezie go do przedszkola, to ja jeszcze mogę dospać.
Ale nie zawsze się to udaje, niestety.
Nie zawsze, ale ostatnio się udaje, że jeszcze tam sobie usnę na 2 godziny może. Więc ogólnie nasze parametry życiowe się poprawiły i śpimy trochę dłużej i jesteśmy przez to zdrowsi.
No zdrowsi, patrząc na ostatnie tygodnie, to
no teraz akurat jest epidemia, ale ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że jesteśmy zdrowsi.
Tak.
I będziemy dłużej żyć dzięki temu.
Myślę, że tak. No hopefully oczywiście, no ale no ja
hopefully.
Też...
Hopefully, mamy nadzieję.
Dobrze, pięknie. Jednak z Arleną nagrywam, a nie z botem AI.
To jest ciekawe, bo jak ludzie mówią o AI albo piszą gdzieś AI, to ja zawsze myślę, że mówią o mnie, bo to są moje inicjały, bo ja mam na drugie imię na I właśnie.
No tak.
Więc AI to jestem ja.
No tak, rzeczywiście. To ty jesteś naszym domowym AI.
Tak.
Dobrze, niedużo czasu nam zostało, więc ja tylko mam jeszcze jeden news, który jest wkurzający.
No świetnie.
To jest news, który myślę, że to ciekawe jestem, jak to się zakończy, chociaż podejrzewam, podejrzewam, że po tym jak go, jak o nim opowiem, to już później o nim zapomnę i nie wiem, może kiedyś wróci. Bo niestety takie rzeczy zwykle nie mają follow-upu, albo trzeba być bardzo, bardzo dobrze pilnować tej sprawy, żeby...
Jest bardzo długi wstęp do tego newsa.
A news jest bardzo krótki, ale wkurzający. Jest taki producent samochodów Stellantis.
O, nie znam.
No to Stellantis jest właścicielem po prostu wielu marek, które owszem znasz.
No jakich?
Jeep, Dodge, Chrysler, Ram. Amerykańskie znam. Marki. No i bardzo dobrze. Ktoś kupił Jeepa niedawno.
Ale markę Jeep czy jednego samochód Jeepa?
Samochód Jeep marki Jeep.
Aha, dobrze. Nie, no bo wiesz, jak ktoś mówi kup mi Tesla, nie? No to no masz wiem. Na myśli jedno auto czy całą firmę cię kupić?
No wiadomo, no to tak, bo rozmawiamy między bilionerami i można się pomylić.
Może tak.
No, nie?
No i ten student z Emiratów Arabskich w Niemczech, który chciał dojeżdżać na uczelnię pociągiem. No więc a tam mu kupił cały pociąg.
No tak, wiadomo, no już oczywiście. No nie, ale faktycznie, bo na przykład całkiem niedawno była, chyba wczoraj była taka akcja, że Elon Musk powiedział, że chce kupić OpenAI.
A OpenAI powiedziało, nie, że dzięki, ale chętnie X-a. Ciebie kupimy. Tak.
No, więc jakby dobra, niech się tam kupują nawzajem. W ogóle sytuacja w Stanach Zjednoczonych, to co się dzieje, ja to śledzę tak trochę, w sensie na tyle, na ile do mnie to trafia, ale muszę powiedzieć, że no nie chciałbym być obywatelem Stanów Zjednoczonych.
No ja już
dawno
bym nie chciała.
To jakby ja już tak, ta bańka mi pękła dawno, ale teraz tym bardziej. W sensie to, co się tam dzieje, to jest jakiś totalny absurd i no, nawet nie chcę się zagłębiać. Pewnie nas to częściowo dotknie, ale oby jak najdłużej nie. Natomiast wracamy do Stellantisu. Ludzie, którzy kupili sobie Jeepa, zorientowali się, że w ramach umowy, którą podpisali z producentem, jest kilka takich punktów, których no jakby wiesz jak to jest. Kupujesz samochód, no przecież nie będziesz czytać całej umowy.
No jasne. Instrukcja obsługi? Po co?
Komu to potrzebne? I okazuje się, że Jeep podpisał umowę z takim dostawcą treści Sirius XM. Nie wiem, czy kojarzysz to.
Ja tylko Sirius Black kojarzę.
Czekaj, ja jeszcze sobie zobaczę XM. Ja sobie zobaczę, czy to jest ten. I Sirius XM to jest jakby takie ciekawe połączenie, bo to jest z jednej strony producent jakby rozrywki audio, czyli oni mają, wiesz, podcasty, mają jakieś programy, mają radio normalnie, można słuchać radia, muzyki, no taki bardzo duży konglomerat, ale oprócz tego udostępniają też tak zwany infotainment system, czyli jakby, jak ja to rozumiem, zastępują trochę ten tak zwany komputer pokładowy samochodu, wiesz, i w ramach tego ekranu w samochodzie można sobie właśnie korzystać z usług Sirius XM, że słuchasz sobie radia, słuchasz sobie, wiesz, jakichś podcastów, co tam sobie wybierzesz. Może jest też jakieś sterowanie głosowe, tu już dalej nie chcę wchodzić, bo nie wiem, ale w tych Jeepach ten Sirius XM jest i jak się okazuje, wprowadzili taką nową funkcję. I teraz jak jedziesz sobie takim Jeepem, jest fajnie, słuchasz sobie muzyczki, albo na przykład patrzysz na GPS-a na ekranie, czy na pewno jedziesz w dobrą stronę, zatrzymujesz się na czerwonym świetle. Zdarza się, prawda?
No i to rzadko się zatrzymuje na czerwonym świetle, ale jak się pomylę, to...
Jak już trzeba, jakby wiesz, to kto jadą w drugą stronę.
Jak jest korek, to się zatrzymam, no.
Wiadomo. Zatrzymujesz się, no i chcesz sobie spojrzeć, czy na pewno dobrze jedziesz, albo na przykład, który skręt będziesz brała następny, żeby tak wiedzieć, co i jak. Jakby taka prosta rzecz, która wydawałaby się oczywista.
I tak dojadę do Rzymu, ale niech będzie, że czasami popatrzę z nudów na ten ekran.
No i patrzysz sobie na ekran, a tam reklama. Na full screenie.
Nie.
Za każdym razem, kiedy jedziesz Jeepem, zatrzymujesz się na czerwonym świetle, widzisz full screenową reklamę na swoim ekranie w samochodzie.
Przecież to jest zagrożenie dla zdrowia i życia.
I żeby oczywiście zobaczyć jakby system samochodu z powrotem, no to musisz nacisnąć X na tym ekranie. I to jest właśnie odpowiedź, którą ludzie dostają na forum Jeepa z oficjalnego konta Jeep cares.
Nie za bardzo cares właśnie, myślę.
No, they don't care. I tak po prostu masz samochód, jeździsz sobie samochodem, zatrzymujesz się, pyk, i masz reklamę na przykład przedłużonej gwarancji, którą możesz sobie wykupić.
To się nie mieści w głowie. Czy oni współpracują na przykład z zakładami pogrzebowymi i może jakoś... Może jakieś transakcje wiązane, jakiś barterek tutaj.
No, nie wiem, ale jest to bardzo no taki ruch, który znowu przekracza kolejną granicę dla mnie jakiegoś takiego, wiesz, wejścia w nasze życie reklam i jakby tych wszystkich systemów inteligentnych, no bo tylko bardzo inteligentny system, który łączy się z internetem, który jakby daje możliwości dla użytkownika zaawansowane, tylko taki system daje też możliwość niestety wyświetlania reklam, no bo on je musi pobrać z internetu, musi te obrazki, wiesz, decydować, ile razy ma to się pojawić. No jakby cały system reklamowy musi być, musi mieć możliwość wykorzystywania tych ekranów, więc to musi być dobrze napisane software'owo, nie? Więc on jest dobrze napisany, fajnie się z niego korzysta, no ale dodatkowo jeszcze wyświetla reklamy. No to dla mnie to jest absolutnie absurdalne i skandaliczne i jestem zdziwiony, że w ogóle nikt nie pomyślał o tym, zanim to ujrzało światło dzienne, że a czy to sprawi, że nasi użytkownicy naszych samochodów, którzy zapłacili za nie tak, no, raczej duże pieniądze, to myślicie, że oni będą zadowoleni z tego, że to będzie fajne dla nich, że tak fajnie, super?
No ale co, zwróci ten samochód do salonu tylko dlatego, że reklama mu się wyświetliła? No nie, no przecież już będzie jeździł. Przyzwyczai się. Potem się inni zorientują, że też tak można robić i potem to już się stanie normą, a my będziemy pionierami. Będziemy o nas będą pionierami. Mówić, że to my wymyśliliśmy. Pomyśl o tych wszystkich nagrodach, które dostaniesz na festiwalu dla marketingowców roku. O tym pomyśl. O tym, na jakie bermudy sobie pojedziesz za te pieniądze. Ty się tym kieruj, a nie, że tam ludzie wypadki powodują, bo zobaczyli reklamę. Przecież to jest garstka Polaków.
No pewnie. Polaków to w ogóle garstka. No, nie widziałem Jeepów dużo u nas. No ale tak, to jest rzecz właśnie, w którą stronę nasz świat idzie. I to jakby wiem, że to jest stary człowiek krzyczy na chmury i jakby zdaję sobie sprawę, że będzie coraz więcej może nietypowych miejsc, czy miejsc, które wydawały nam się absolutnie skandaliczne, żeby tam się pojawiła reklama, to te reklamy będą się tam pojawiać, bo ludzie będą szukać takich rozwiązań, które będą pchać je możliwie mocno i szeroko, na ile się da. No nie jest to fajne, no bo to Każdy, kto ma jakąkolwiek przestrzeń, bierze udział w tym jakoś i niestety nie wiem, czy mamy jakieś dobre przykłady tego, że nas jakaś firma mocno chroni. Apple częściowo tak, tylko że widzisz, no zdarza się, że też reklamuje swoje własne rzeczy, nie? Właśnie a propos szybka akcja, w zeszłym tygodniu wyszła nowa aplikacja Apple, zaproszenia. No i było tam głośno w tym naszym świecie technologicznym o niej, bo to ona łączy parę rzeczy, może więcej o niej powiem w After Darku, ale Apple też rozesłało nam, wszystkim użytkownikom iClouda, informację o tym, że wypuściło nową aplikację. Nie?
Tak, dostałam maila z Apple i sobie myślę, co to, jakieś coś kupiłam, czego nie wiem, co ja kupiłam, albo jakąś subskrypcję nową mam, patrzę, nie, nasza nowa aplikacja. Sobie myślę, a won mi z mojej skrzynki pocztowej, a co mi tutaj, czego tu szuka?
No i w teorii, wiesz, Apple... Znaczy, to dobra, przejdźmy do After Darka, myślę. Ja chętnie jeszcze o tej aplikacji opowiem, bo mam wrażenie, że tam jest jeszcze jakiś taki aspekt dodatkowy, który chciałbym poruszyć, a główny odcinek już nam się tak czy inaczej kończy.
Tak, bardzo dziękujemy, że nas wysłuchaliście i wysłuchałyście. Od razu powiemy, że kolejny będzie najwcześniej za miesiąc, tak. Bo zaczynają się nam ferie i my zamierzamy z tych ferii skorzystać i trochę odpocząć. Nie mamy absolutnie żadnej wymówki na pozostałe miesiące w roku, dlaczego takie długie przerwy są, ale na ten miesiąc mamy i skorzystamy.
To jest dobre alibi.
Ferie, Więc po prostu no, od jutra nie pracujemy tak. do końca miesiąca, więc popracujemy sobie na początku marca i wtedy was przywitamy poferyjnie z naszymi może wrażeniami, jak to było na feriach pod względem technologii i nie tylko.
Tak.
A tymczasem bardzo dziękujemy wam, wszystkim słuchaczkom i wszystkim słuchaczom. Przepraszamy za wszystko to, co złe, a dziękujemy za wszystko to, co dobre. Jak coś dobre, to ja, jak coś złe, to Wojt, wiadomo. I do usłyszenia następnym razem, a patronki i patronów zapraszamy do patronowania dalszego i do słuchania After Darka. A jak ktoś by chciał zostać naszym patronem lub patronką, to co ma zrobić, Wojtku?
Oj, wchodzi na patreon.com/yvpy i tam po prostu rzuca dolarami. Proces jest bardzo prosty.
Ale ty tak zawsze mówisz, że rzuca dolarami, no. To tak brzmi, jakby trzeba było rzucać nie wiadomo jaką kwotą, a tam przecież są jakieś grosicze.
No już ci powiem, słuchaj, wchodzę na Patreon.
Ty powinieneś powiedzieć, że rzuca grosikami, a nie dolarami, bo grosiki to tak brzmi drobno bardzo, a dolary to tak brzmi, że jakby w peweksie tutaj.
No tak, chociaż teraz nawet można za polskie złote, bo kiedyś było tak, że można było tylko dolary. Ja się chyba przyzwyczaiłem do tego, że tak mówiłem, dolarami, a teraz już jest przeliczone normalnie na polskie złocisze i teraz za złotych 15 miesięcznie.
No.
To dostajesz dodatkowe treści.
No to proszę cię, to jest dużo
mniej. I jeszcze można
mniej
zapłacić niż rocznie i zaoszczędzić 15% na tym, słuchaj.
O, no to słuchaj, to 15 zł
i wychodzi
jest
12,75 miesięcznie.
Ue, to w ogóle jest jak za darmo, to jest dużo mniej niż kostka masła.
No właśnie. Daj tą kostkę masła nam. Tą jedną w miesiącu.
Tak, my jemy dużo masła akurat, więc owszem. Nam się przyda.
No to prawda.
Także na masło.
Dzisiaj będzie na masło.
Bo tam ludzie zestawiają jakieś kawy, nie? Tam są te buy coffee, takie serwisy. No. Tu buy butter.
Buy butter. Kup nam masło, no, raz w miesiącu.
Tak.
A my damy ci dodatkową treść.
Tak. Jak nam posmarujesz, to się wyśpisz.
Tak się wyśpisz, tak jest. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia, usłyszenia już za miesiąc.
Pa!
Pa!
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.